Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Świąteczne śniadanie w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. W studiu goście: Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Grzegorz Strzelczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu.
Andrzej Młot, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chociaż nie wiem, czy mówić teraz Zjednoczona Lewica bardziej? Sojusz Lewicy Demokratycznej, bo z tą Zjednoczoną Lewicą jeszcze nie wiemy, jak to będzie do końca.
Zjednoczona Lewica to jest projekt, a Sojusz Lewicy Demokratycznej
to jest zbyt...
To jest funkcjonująca... Nieźle póki co partia.
Panowie, prezydent Andrzej Duda dziś w Polskim Radiu mówił o tym, że w przyszłym tygodniu odniesie się do tych postulatów poszerzenia referendum o dodatkowe pytanie. Ja przypomnę, że wniosek o rozszerzenie referendum o 3 dodatkowe pytania zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Między innymi chodzi o emerytury, chodzi o 6-latki. I jeszcze, panie Grzegorzu, trzecie, bo wyleciało mi z głowy w tej chwili. Emerytury, 6-latki i...
Lasy państwowe.
Lasy państwowe. Bardzo dobrze. Z kolei Janusz Palikot też wnosi o poszerzenie referendum i dodanie pytań dotyczących finansowania z budżetu państwa religii w szkołach oraz likwidacji funduszu kościelnego. Wszyscy podkreślają, że dzięki dodaniu pytań to referendum stanie się ciekawsze, może być przez to wiążące, bo więcej niż połowa Polaków pójdzie na to referendum. Warto coś dopisywać, czy nie warto? Nie pytam was, czy można, bo to myślę, że prawnicy rozstrzygną ostatecznie w przyszłym tygodniu i będziemy wiedzieli, chociaż większość w tej chwili wypowiedzi mówi, że w tej chwili rozszerzać pytań nie można. Można ewentualnie by było, gdyby Senat szybko się zebrał, można by było zarządzić ewentualnie jeszcze dodatkowe referendum, które by odbywało się tego samego dnia, chociaż nie wiem, czy z terminami to jest możliwe. Jerzy Borowczak, dopisywać, nie dopisywać?
Ja myślę tak, że jeśli chcemy, żeby polskie społeczeństwo uczestniczyło w życiu politycznym, mieliśmy referendum unijne, dwudniowe i udało się o wstąpieniu do Unii. Natomiast wszystkie inne referenda, a w większości te na przykład miejskie
konstytucja.
I konstytucja...
Dwa były udane. Znaczy, tak. Dwa były wiążące. Tak
wiążące i były konkretne. Konkretne. Dzisiaj oczywiście możemy dopisać tych pytań więcej. Ja spotkałem się z pacyfistami, którzy mówią: proszę panie pośle, zadajcie pytanie, czy 30 miliardów na polską armię, czy na służbę zdrowia? I też są takie odpowiedzi, tak? Czy się zbroić, czy leczyć? No, każda grupa społeczna będzie miała swoje pytanie. I to, co tu pan redaktor mówił, i Palikot, i SLD, i PiS, i Platforma. Tylko dopóki będziemy grali tym politycznie, to będziemy o tym rozmawiali, tak? Pan prezydent czeka, nie podejmuje decyzji, zastanawia się. To jest granie tym referendum i myślę, że z tego referendum nic nie wyjdzie, bo Polacy po prostu na nie nie pójdą.
Aż tak?
Tak uważam.
Przypomnijmy genezę tego referendum. Strzelczyk. Pomiędzy pierwszą a drugą turą w akcie rozpaczy prezydent Bronisław Komorowski postanowił rozpisać referendum w nadziei, że pozyska elektorat Pawła Kukiza. Dzisiaj mamy taki stan rzeczy, że senatorowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, przychylając się do woli pana prezydenta, zdecydowali się wyrzucić w błoto 100 milionów złotych. Ja przypomnę, że z tych trzech pytań, które
wyrzucić
są...
Wyrzucić w błoto, bo koszt demokracja kosztuje, bo koszt referendum to jest 100 milionów złotych.
Tak jest. Ale ja się z tobą, Jurek, zgadzam, że demokracja kosztuje i ma kosztować. To między nami nie ma sporu. Natomiast z tych trzech pytań, które był uprzejmy zadać pan prezydent, jedno jest wątpliwe konstytucyjnie, to chodzi o JOW-y. Drugie jest już nieaktualne, czyli rozpatrywanie wątpliwości na korzyść podatnika. I trzecie, nieprecyzyjne, dotyczące finansowania partii politycznych. Bo tak zadane pytanie może równie dobrze świadczyć o tym, że ktoś żąda zwiększenia tego finansowania. Także to referendum w tym kształcie jest bez sensu. To był akt, jak powiedziałem, rozpaczy pana prezydenta Komorowskiego. Szkoda tylko, że senatorowie Platformy i PSL w to weszli i dzisiaj mamy z tego powodu ambaras. Natomiast gdybyśmy dodali te pytania...
Ale to... po co dodawać?
Może to jest właśnie sens, w tym jest sens, żeby wtedy byśmy przynajmniej teoretycznie albo hipotetycznie mogli zwiększyć frekwencję i to referendum wtedy miałoby szansę powodzenia. Przypomnę, że te pytania, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, poparło 6 milionów ludzi w swoich inicjatywach referendalnych i te podpisy zostały zmielone, w związku z tym na pewno w większym stopniu mogłoby to wzbudzić zainteresowanie społeczne niż te pytania, które już 3 omówiłem.
Andrzej Mot, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Jest mała pomyłka w tym wszystkim. Mianowicie PSL głosował przeciw organizacji referendum i w naszym środowisku jest generalnie stanowisko takie, żeby po prostu to referendum praktycznie...
Zgrzyt w koalicji?
Tak, tak.
No, tak, przypomnijmy, znaczy, o co chodzi z tym zgrzytem, przypomnijmy, że w tym tygodniu nawet premier Ewa Kopacz mówiła, że była zaskoczona tym, że minister rolnictwa Marek Sawicki, jak i wicepremier Piechociński prosili o, zwracali się do prezydenta Dudy o odwołanie tego referendum i przeznaczenie tych 100 milionów złotych na pomoc dla rolników dotkniętych suszą. Andrzej Młot.
Zgadzam się, że referendum było robione w pewnym sensie, decyzja o referendum na kolanie, prawda? Że było to troszkę pod publiczkę robione. Faktycznie te 110, tak około 110 milionów złotych, prawda? W tym okresie, organizowane, kiedy ludzie są na urlopach, prawda? Troszeczkę jest to wszystko...
Nie, no 6 września to już po urlopach.
No, ale z początki szkoły, prawda? Wakacje, troszkę innym zajęte. I to jest troszeczkę, bym powiedział, na wyrost. Poza tym pytania, które sformułowane, które są no, też tutaj, jak kolega poseł mówi, się troszkę zaktualizowały. My jednoznacznie od początku stoimy na stanowisku, żeby referendum nie organizować. Także PSL proszę z tego wyłączyć, prawda? Druga rzecz, na przykład dyskusja o lasach państwowych. My twardo stoimy na stanowisku PSL, że lasów prywatyzować nie można, prawda? Jest to też...
Przygotowaliśmy ustawę, panie pośle, ale PiS był przeciw. Chcieliśmy wpisać do konstytucji.
Ponieważ była tam furtka umożliwiająca prywatyzację. Oczywiście,
nie było,
że była.
Uważaliście, że jeśli my to wpiszemy do konstytucji, to jeden argument takiej waszej walki z nami odpadnie wam. Przecież 5 minut przed głosowaniem wasz klub poprosił o przerwę i dopiero zmienił zdanie, że głosował przeciw.
Bo właśnie dokładnie zorientowaliśmy się, że to nie było szczelne.
Nie. No, uprawiacie po prostu politykę.
Marek Formela, Sojusz Lewicy.
To dziwne, że poseł Borowczak stwierdza, że uprawia politykę.
Jeszcze co jedno może swoją, dodam, tak? Proszę państwa.
Panowie, ja bardzo proszę pojedynczo.
Ale mniejszy koalicjant chce jeszcze coś dodać?
Tak, tylko dodać do lasów państwowych. Nie ruszajmy tego. Zostawmy. To naprawdę jest bogactwo. Idźmy tam na grzyby. Nasze narodowe.
Idźmy tam na grzyby, chociaż w niektórych nadleśnictwach...
Nie prywatyzować lasów państwowych.
Cieszę się, że jesteśmy wszyscy zgodni.
Panowie, teraz Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Czy nie w tym gronie komukolwiek zarzutu, że uprawia politykę, wydaje mi się...
Ja mówię taką
kuriozalne.
Lepiej, no, czym gorzej, tym lepiej.
Staramy się każdy ze swojej perspektywy i w ramach pewnego projektu politycznego, w którym się odnajduje, dyskutować o sprawach ważnych dla Polski i nanosić swój punkt widzenia, więc... W tym nie ma, drogi Jurku, nic zdrożnego, że różnimy się poglądami i w tym sporze staramy się swoje racje wyeksponować. No to się cieszę. Natomiast jeśli chodzi o referendum, no niestety ono jest, no nie chcę powiedzieć, że z nieprawego łoża, ale dotknięte pewną symboliką doraźnej korzyści politycznej, pewnym pragmatyzmem politycznym, który nie przyniósł panu prezydentowi Komorowskiemu.
Czy pewno pragmatyzmem?
No myślę, że w jakiejś mierze pragmatyzmem, czyli kokietowaniem pewnej części wyborców, którzy mogli się wahać, a którym pan prezydent Komorowski postanowił podać rękę. Wydaje mi się, że to kolejne i zbliżyć do siebie kolejne pytania, które różne grupy polityczne wymyślają, rozmywają zupełnie ideę tego referendum i stawiają pod znakiem zapytania w ogóle sam sens przeprowadzenia tego referendum, bo im więcej pytań, tym zasadniejsze staje się pytanie, czy aby to poważne referendum nie odbędzie się 25 października, kiedy Polacy zdecydują, czy chcą Polski bardziej socjalnej, czy chcą Polski bardziej liberalnej, czy chcą Polski kształtowanej przez koalicję PO-PSL, czy Polski kształtowanej przez inną koalicję, więc detaliczny opis tych pytań prowadzi do wniosku, że brniemy w ślepą uliczkę. Jest to uliczka trudna dla prezydenta Dudy, ponieważ cokolwiek nie zrobi, zapewne jego oponenci polityczni będą niezadowoleni, a także jego zaplecze polityczne z Prawa i Sprawiedliwości może się czuć rozczarowane. Wydaje mi się, że to referendum, jeżeli się odbędzie, ono umrze śmiercią naturalną, albowiem poczęte z nieprawego łoża nie budzi niczyich emocji.
Będziemy po jednym słowem małe zainteresowanie. Wiele mówiono w różnego rodzaju dyskusjach o jednomandatowych okręgach wyborczych. O to nie będę pytał, ale chciałbym zapytać o to o czym wspomniał Grzegorz Strzelczyk. O to pytanie drugie dotyczące finansowania partii politycznych. Jakie jest wasze stanowisko? Znaczy, co oznacza to pytanie, tak? I co będzie oznaczała odpowiedź tak bądź nie?
Finansowanie partii politycznych?
Bo to jest, przepraszam, tak. bo nie będzie odpowiedzi proszę. Tak, ale, albo nie, ale, tylko tak bądź nie trzeba będzie odpowiedzieć. Co będzie oznaczała odpowiedź tak i nie, waszym zdaniem, na pytanie, czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? Marek Formela.
Referendum będzie kosztowało więcej niż łączne nakłady na finansowanie partii politycznych. One wynoszą, jeśli się mylę, około 54-55 milionów złotych, czyli dwukrotnie mniej niż wyniesie koszt pytania
rocznie
niż koszt pytania zadanego w tej sprawie. SLD w sposób jednoznaczny opowiada się za publicznym finansowaniem partii politycznych, za transparentnością tego finansowania i też pełną kontrolą i przejrzystością tego finansowania. Może toczyć
się... Dlaczego tej transparentności, tej przejrzystości w tej chwili nie ma? Rozumiem, że nie ma, skoro jest, opowiadacie się za tym.
Mechanizmy tej transparentności zawsze mogą być uszlachetniane. Żadna demokracja nie jest zamkniętym mechanizmem i także mechanizm kontroli wydatków partii może być udoskonalony. Teraz trzeba czekać na roczne sprawozdania partii. Nie każdy ma ochotę w tych sprawozdaniach po wyborach czy po zakończeniu roku finansowego przedzierać się przez strony sprawozdań, więc dyskusji wymaga też pytanie o strukturę tych wydatków w obrębie finansowania partii politycznych. Natomiast przejście na postulowane przez część obecnych uczestników debaty publicznej finansowanie pozabudżetowe oznacza otwarcie drogi do oligarchicznej demokracji, która wymknie się spod kontroli w momencie, kiedy taka decyzja zapadnie. Przypomnę, że w Unii Europejskiej są to praktyki niedopuszczalne. Ten rodzaj finansowania sprawdza się na Ukrainie, bodaj w Rosji.
W Stanach Zjednoczonych też sprawdza się.
W Stanach Zjednoczonych, ale co do funkcjonowania demokracji amerykańskiej, jest wiele krytycznych w tej chwili opinii. Jest to demokracja wielkich kapitałów, a nie demokracja obywateli, więc to zerkanie w stronę Stanów Zjednoczonych to jest wyraz jakiegoś intelektualnego upodlenia, a nie samodzielności.
Jerzy Borowczak, jak rozumiem, Platforma Obywatelska trochę zerka na to rozwiązanie Stanów Zjednoczonych, bo jak rozumiem, opowiadacie się za tym, żeby nie było finansowania partii politycznych z budżetu państwa, tak?
Od wielu lat mówimy, że każda partia powinna utrzymać się ze swoich składek. Jeśli będzie dobrą partią, to będzie miała wiele członków i te finanse będzie mogła przeznaczać na czy kampanie wyborcze, czy projekty, które będzie realizowała.
Ale panie pośle, ze własnych składek, czy też jeszcze dodatkowo z darowizn?
Oczywiście.
Od instytucji, od firm, od przedsiębiorców.
Jak każda partia polityczna czy stowarzyszenie może występować o darowizny, czy można wpłacać darowizny. Oczywiście to jest transparentne, bo to przecież urzędy skarbowe, wszyscy mają w to wgląd. I tutaj, jeśli Marku mówi, że jak będą budżetowe pieniądze, to będzie transparentność, a jak będą to darowizny, to jej nie będzie. Też będzie, bo po to mamy tyle instytucji kontrolnych, że mogą to dokładnie skontrolować. Na co wydajesz? Co za to kupujesz? I my za tym jesteśmy. Natomiast uważamy, że finansowanie partii z budżetów i tak jak koledzy z PiS-u, 1 000 000 zł przeznaczać z tego na ochronę prezesa, no to wybacz, no tak nie można postępować z społecznym pieniądzem.
Ja tutaj muszę zaprotestować. Po pierwsze, skąd się wzięła ta ochrona prezesa po tym, jak działacz Platformy Obywatelskiej, pan Cyba, zabił naszego kolegę w Łodzi. Był działaczem. Po drugie, wcześniej minister Schetyna zdjął ochronę BOR-u Jarosławowi Kaczyńskiemu i stąd się wzięła ta ochrona. Także nie mówmy więcej, nie ruszajmy tego więcej problemu, bo to jest w zasadzie kompromitujące Platformę Obywatelską.
Ale 1 000 000 zł? Uważasz, że to bardzo dobrze?
Natomiast dzięki sprawozdaniom dowiadujemy się o zakupach garniturów, cygar i markowych win. To jest Platforma Obywatelska. Więc jeżeli chcemy dyskutować o takich szczegółach, to bardzo proszę. Natomiast tutaj, co przed chwileczką, Jurku, powiedziałeś, że jesteście za tym, to wtedy będziemy mieli rzeczywiście taki mechanizm, który wymknie się spod kontroli zupełnie budżetowej i będzie, wprowadzicie mechanizm do polskiej demokracji, płacę i wymagam. Ktoś daje pieniądze na partię i żąda określonych ustaw, określonych rozwiązań legislacyjnych. Czy tego chcemy? Sprowadzimy w prostej drodze mechanizmy, które dzisiaj obowiązują na Ukrainie, a tak są powszechnie krytykowane w całej Europie.
Absolutnie nie. Ameryka, wszyscy marzymy o życiu w takim kraju jak Ameryka czy Kanada.
Nie ma tego problemu.
I w Stanach dzisiaj się dokładnie o tym samym mówi, że wielkie koncerny zbrojeniowe kupują sobie ustawy w Senacie czy w Kongresie.
Poza tym Ameryka...
Andrzej Mód, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ameryka ponad 200 lat ma już tą demokrację i do tego poziomu, bym powiedział, funkcjonowanie demokracji, kanadyjskiej, amerykańskiej czy innej, dochodziła poprzez 200 lat. U nas tutaj, Jurek, wiesz doskonale, ile ta nasza współczesna demokracja istnieje, prawda? Jesteś dzieckiem w pewnym sensie tej demokracji. Ja jestem...
Uczciwie traktować. Tak jest. Nie mówić, że jak ktoś to zaraz ukradnie, to może złodzieją wystawmy towar przed sklep, żeby nie musieli wchodzić kraść do sklepu.
Ale nie ukradnie, może wtedy pan Sobiesiak będzie mógł spokojnie sponsorować jedną z partii politycznych i żądać rozwiązań w ustawie hazardowej, takie jakie są mu wygodne.
W tym momencie, ja chcę powiedzieć, że w wielu przypadkach dotacje, które partie polityczne brały, w wielu przypadkach były traktowane instrumentalnie. Ja tu myślę o Polskie, na przykład w stosunku do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie mówię się, prawie 4 lata nie braliśmy w ogóle nic z dotacji i przeżyliśmy w pewnym sensie.
No ale
sensie.
Na własną prośbę.
No, przez przypadek, prawda? No,
przez
nie było, nie przez było malwersacji, nie poszedł siedzenie, źle był sporządzony dokument sprawozdania.
Ale właśnie ale wielu pokazuje, jakie wielu... znaczenie ma otwarte i jawne finansowanie.
I kontrola po prostu.
I kontrola, ponieważ...
Zawsze można kontrolować, Marku, czy to będą budżetowe, czy to będą
partyjne.
Ale łatwo
sobie wyobrazić. Wszystkie są przywołany drastyczny przykład pana Sobiesiaka może niekoniecznie jest adekwatny w każdym przypadku, ale łatwo sobie wyobrazić, że formuła uzależnienia partii od donatora jest formułą klasyczną i w warunkach amerykańskich czy ukraińskich, które są dużo bliższe, realizowaną w praktyce politycznej.
Ja wiem, że ty już się szykujesz do koalicji i mówisz o Sobiesiaku, to przypomnij o Renacie Begier i panu Łapińskim.
Ale do jakiej koalicji ja się szykuję?
Ustalali, ale kupowali za pieniądze sejmowe, żeby spłacić długi samoobrony.
Ale PSL jest gotowy zawsze do koalicji.
No, co to było? Czy to nie była korupcja polityczna?
Dajmy szansę Andrzejowi Młotowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Kolego Jurku, kolego pośle, ja wiem, że kolega jest, jak ktoś mówi, że pan jest tak solidnym, porządnym człowiekiem, prawda? Ale niestety jest to troszkę takiego nepotyzmu politycznego. I tutaj ja sobie zdaję sprawę, że ten układ polityczny, jaki na dzień dzisiejszy jest, w pewnym sensie promuje tych, którzy no, mogą łożyć pieniądze na określone fundusze partii politycznych, prawda? Tutaj jest klasyczny wręcz ten kupowania pewnych ludzi, wyborców w pewnym sensie poprzez to, że mam dostęp do stanowisk, mam dostęp do możliwości pewnej protekcji wręcz. I to każda partia, która, ja tu nie mówię, każda partia, która przychodzi do władzy, popełnia ten sam błąd. Do niej, do tej, która jest przy władzy, do partii, ciągną jak chrabąszcze do drzewa, bo obsiadają te liście. Jak te liście spadną, to i chrabąszcze po prostu spadają.
To nie jest tak, po prostu, że...
I tu jest w tym momencie za tym, żeby po prostu była jasność po prostu przeglądu tego, kto dostaje pieniądze i co za te pieniądze konkretnie robi.
Tak, tylko jeśli Marek tu zarzuca i tu kolega Strzelczyk, tak, że my jako Platforma Obywatelska rządzimy, więc mamy tych pieniędzy nie wiadomo skąd.
Ja nie zarzucam, tak? Tylko stawiam pytania o ryzyka.
Że jest Sobiesiak, tak? To jak nie, jak, to co się u ciebie zmienia, tak? Jeśli dalej utrzymamy te reguły, że będziemy finansowani przez obywateli, wszystkie partie polityczne, to co, nie będzie Sobiesiaków, czy będą?
Odpowiem przewrotnie, no. Mogę?
Panie Marek Formela.
Czy będzie wasza Jakubowska z elektrownią w tle, czy nie będzie? Czy będzie PiS i kupi rafinerię w Morzejkach za 3,5 miliarda dolarów i to nic z tego nie mamy? Ale 3,5 miliarda dolarów wrzuciliśmy w błoto. 3,5 miliarda.
Mamy mówić o bzdurnych błędach Platformy Obywatelskiej?
Ja większego nie znam jak ten. 3,5 miliarda błoto. Dolarów.
Ja myślę, Jurek, że trochę mieszasz różne okoliczności i fakty, bo rozmawiamy o podstawie ustrojowej zapisanej w Konstytucji, więc wymagany jest nieco inny stosunek do okoliczności, które rozważamy. Ale chciałem odpowiedzieć nie wprost, a być może dla ciebie krzepiąco. Otóż przywódca twojej partii, który dwukrotnie wygrał wybory, co nie udało się jeszcze w Polsce nikomu, przez 8 lat swojej pracy, prawie 8 lat swojej pracy na stanowisku prezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Platformy, w sposób niezwykle hermetyczny pilnował się, żeby nie doszło do jakichkolwiek kontaktów jego bezpośrednich z niektórymi znanymi z imienia i nazwiska oligarchami. Robił to w tej intencji, żeby jakikolwiek wpływ, jakakolwiek sugestia na kształtowanie prawa i decyzje podejmowane w obszarze, który był jego obszarem jego suwerennej władzy, nie rzutowały na podejmowane decyzje. I moim zdaniem zupełnie niechcący pokazał, że ten sposób finansowania partii w oparciu o pieniądze budżetowe pozwala premierowi rządu polskiego, a także przewodniczącemu rządzącej partii na zachowanie niezwykle równego dystansu wobec wszystkich, nawet wobec Jana Kulczyka, który o to spotkanie z Donaldem Tuskiem zabiegał przez kilka lat, a przecież wielu z tych wielkich oligarchów, którzy z przyjemnością ułożyliby na rozwój partii rządzącej i możliwości, zapewne ma z tyłu głowy udział w jakiejś prywatyzacji, zmianę przepisów podatkowych, więc lepiej niech budżet reguluje relacje partii ze środowiskiem zewnętrznym.
Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Andrzej Młot, Polskie Stronnictwo Ludowe, Grzegorz Szczelczyk, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska. Za dwie minuty jesteśmy ponownie z Państwem. To jest śniadanie w Radiu Gdańsk. Ja tylko przypomnę, dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że od piątku, najbliższego piątku w Radiu Gdańsk będą bezpłatne audycje referendalne podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonego przez prezydenta na 6 września. Będziemy też organizowali 5 debat referendalnych w miejscowościach województwa pomorskiego i będziemy dyskutować na temat referendum, demokracji bezpośredniej i na każde z pytań, które zostało postawione przez prezydenta w tym referendum. W Radiu Gdańsk śniadanie polityczne. Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Andrzej Młot, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Szczelczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny poważny temat, jak się wydaje, czyli bieda w Polsce. Ta bieda stała się w ciągu ostatnich 2 tygodni tematem wielce politycznym. To za sprawą, no może nie wiem, czy za sprawą, ale sprawa została wywołana przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas przemówienia inauguracyjnego. Przypomnę, mówił o obszarach, które należy poprawić w naszym kraju. Zaliczył do nich sytuację polskich rodzin, a w nich dzieci, które nie dojadają, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Spotkało się to z takim buczeniem posłów. Poseł Borowczak buczał wtedy?
Nie buczałem.
Poseł Borowczak nie buczał,
wersja ale... Wersja oficjalna mruczeniem.
Ale było takie buczenie. Niemniej sprawa dalej się toczyła. To znaczy w tym sensie, że do tego, z tego sformułowania skorzystał rosyjski MSZ, który odsyłał żywność do Polski, mówiąc: nam nie przysyłajcie, bo my nie chcemy, nie bierzemy, bo jest embargo, a jak macie głodne dzieci, to nakarmcie je, a nie naszym głodnym dzieciom. Dajcie to odpowiedź na słowa ministra Sawickiego, który był oburzony, że to barbarzyństwo w dzisiejszych czasach niszczyć przez Rosjan żywność. Z kolei Ewa Kopacz mówiła, że nie powinno się mówić o niedojadających w Polsce dzieciach, bo nieprzyjaciele naszego kraju to wykorzystują. Więc mówić czy nie mówić? Ja rozumiem, że chyba warto mówić, tylko czy mówić o tym w kampanii wyborczej? To jest ten najważniejszy znak zapytania.
Mówić zawsze, bo to wstyd.
Tak. Poza tym
Andrzej Młot, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Chcę powiedzieć też, że nastąpiło duże rozwarstwienie społeczeństwa generalnie. Ja pracuję na co dzień z ludźmi i naprawdę patrzę na to, że ludzie, którzy przyjeżdżają czasami do Gdańska, szczególnie młodzież, tutaj dzieci, prawda, to mają duże problemy z wysupłaniem czasami złotówki czy złote 50 wręcz na toaletę. Znaczy, z jednej strony postęp jest duży, jeśli idzie o Polskę, prawda? Nie można powiedzieć, że Polska jest tutaj w ruinie, prawda? Ale nastąpiło duże rozwarstwienie społeczeństwa, prawda? I to jest duży problem. Trzeba oczywiście takie doraźne akcje, że gdzieś coś się komuś da, te nie załatwiają sprawy. Trzeba systemowego działania, żeby podnosić właśnie poziom życia poszczególnych ludzi i dawać możliwości. Co do biedy rosyjskiej, prawda? I rosyjskiego stanowiska MSZ-u, to niech się Rosjanie zajmą sobą, prawda? Ja bywam bardzo często w Rosji i chcę powiedzieć, że ten poziom biedy w dużych miastach rosyjskich jest znacznie większy, jak po prostu u nas, prawda? I to jest, bym się tym nie martwił, zwróciłbym uwagę na to, że po prostu no, nasi politycy, niektórzy chcą się grzać w wielu przypadkach, w tych problemach politycznych, jakie są między Wschodem a Zachodem. Natomiast u nas musimy faktycznie pochylić się nad niektórymi środowiskami, które nie dają sobie rady po tej transformacji, jaka po prostu nastąpiła. I to w dalszym ciągu są
pytanie jest bardzo, bardzo...
te tereny, które wysysają ludzi do dużych miast, a na wsi, w środowiskach małych, niekoniecznie małych. Zwróćcie uwagę na przykład na ten Słupska, jakie są problemy z miastem Słupskiem w tym momencie. Po prostu pozostają...
Będzie rządowa pomoc do Słupska.
No będzie rządowa pomoc, prawda? Oczywiście. Ale takich Słupsków... Tak, takich Słupsków jest więcej u nas w Polsce po prostu, nie? I coś z tym fantem po prostu trzeba zrobić. Aczkolwiek każda struktura, która przychodzi, wybory, wracamy do tego tematu, gdyż temat jest lotny, populistyczny i robi ze mnie świętego
Mikołaja. Jest pytanie takie, panie pośle, momencik. Jest pytanie takie, znaczy, czy w ogóle taki problem da się rozwiązać? rzucam to pytanie, a wiem, że wkładam pewnie kij w mrowisko albo kij w szprychę, ale czy w ogóle taki temat się rozwiązać? Czy nie będzie to tak, że po prostu zawsze ludzie biedni będą wokół nas i zawsze ta bieda będzie wokół nas, choćbyśmy nie wiem, jak się starali problem rozwiązać, nie wiem, jakie mieli dobre pieniądze i jakie dobre programy.
Ja myślę, że tak, że w wszystkich kampaniach wyborczych wszyscy się martwią o biednych emerytów, biedne dzieci, głodne dzieci.
I tylko bo to budzi emocje.
Bo to budzi emocje i to jest taki lotny temat. Ja mogę powiedzieć tak, że tyle, ile państwo polskie przeznacza na właśnie pomoc rodzinie, bo to się teraz tak nazywa, czy to w Gdańsku, czy w każdych innych gminach, ile przeznacza Agencja Rolna Skarbu Państwa, stypendia, ta pomoc naprawdę idzie szerokim, szeroka fala tej pomocy idzie na tą wieś, tak? Ale też musimy sobie powiedzieć tak, że te głodne dzieci to czasem jest wina rodziców, bo to oni są za to odpowiedzialni. Ja pochodzę ze wsi, mój brat jest rolnikiem i wiem, jak trudno namówić tych ludzi do pracy. No przecież, czy do zbierania truskawek, czy, no to, tego nie możemy tych ludzi nauczyć, żeby chcieli podjąć pracę. Dzisiaj jeszcze w stoczni... Jeszcze w stoczni dzisiaj pracuje spawaczy, monterów, można przyjąć wielu, ale ludzie nie garną się do tej pracy. No czasem to już jest taka jakby nawet pokoleniowa zasada, że nie pracujemy, a to da MOPS, a to da ten, a to da tamten. Trzeba do tych ludzi jakoś dotrzeć. Nie wiem jak.
Żeby budować system chcieli, w ogóle.
System, żeby oni chcieli pracować. Żeby chcieli, bo ja mówię, no, jak mówimy o terenach wiejskich, tak? No można, jest tej pracy dużo. Przy żniwach, przy truskawkach sezonowe. Ale nie wszyscy chcą ją podejmować. Ja znam ludzi, którzy mają wielodzietne rodziny i pracują na różnych etatach, żeby tylko dla tych dzieci zarobić. A znam takich, że tylko patrzą na MOPS i mają to wszystko gdzieś.
Znaczy, Grzegorz Strzelczyk.
Odpowiadając panu redaktorowi i tutaj nawiązując do tego, o czym mówił przed chwilą poseł Borowczak. Oczywiście nigdy nie wyeliminujemy do zera tego marginesu biedy. Bo są tacy ludzie, o których mówił właśnie pan poseł, którzy nie chcą się zhańbić żadną pracą i tacy zawsze będą. Także tutaj to jest problem innego rodzaju. To trzeba maksymalnie doprowadzić do takiej sytuacji, że to będzie absolutny margines. Jeżeli mamy, bo ja jestem generalnie zaniepokojony stanem państwa jako takim. Bo jeżeli prezydent Duda w czasie swojego exposé wygłaszał to jako jeden z wielkich problemów do rozwiązania w czasie swojej prezydentury pięcioletniej, to Platforma Obywatelska problem próbowała zabuczyć. Po drugie, drugi aspekt tej sprawy. Przypomnę, że dwa lata temu bodajże premier Donald Tusk, jak wybuchła afera podsłuchowa, stwierdził, że jest afera pisana cyrylicą. Dzisiaj premier Kopacz próbuje bagatelizować ten problem, mówiąc, że to służy rosyjskiej propagandzie i rosyjskiemu systemowi. Ja tylko przypomnę, że jeżeli dzisiaj już wiemy, że w aferze podsłuchowej w jakimś mierze brały udział polskie służby, to znaczy co? Kierują nimi ludzie posługujący się cyrylicą. Jeżeli te dane, na których opierał się prezydent Duda, mówiące o tym, że milion dzieci, polskich dzieci żyje poniżej ubóstwa, a 750 tysięcy tych dzieci nie dojada. I to są dane oficjalnego GUS-u. To co? Pani premier powierzyła kierowanie Głównym Urzędem Statystycznym osobom, które posługują się cyrylicą? To jest absurd. I trzeba robić wszystko i prezydent Duda na to wskazał, że w ciągu najbliższej 5 lat swojej prezydentury właśnie ten problem trzeba maksymalnie zmarginalizować. A na podstawie danych, które państwowych danych, państwowej instytucji, jaką jest GUS, wiemy, że ten problem się rozszerza, a nie kurczy. Mimo tych pieniędzy, o których mówi też poseł Borowczak, które zostały przekazane na pomoc społeczną.
Bo to jest rozwarstwienie społeczeństwa, prawda? Pewna grupa ludzi, pewna część ludzi ucieka po prostu poprzez to, że pracuje, robi, a część pozostała w miejscu. I to jest kwestia, bym powiedział, aktywizacji tego środowiska, które powinno
tylko czy ono chce być aktywizowane?
No, margines. A z drugiej strony też bym powiedział, że to się odbije w przyszłości na wychowaniu, bo ci ludzie, którzy w pewnym sensie wychowują takie dzieci, oni wychowują ich w poczuciu gorszego, że oni są... No,
dziedziczenia biedy.
Tak, dziedziczenia biedy. I oni się przyzwyczajają. I takie hasło jest, nie, jak tu często po Gdańsku chodzę, nie dawaj pieniędzy na temu, który żebrze, prawda? Bo on zostanie na tej ulicy, prawda? Jeżeli my nie zorganizujemy systemu właśnie, chociażby w tych małych środowiskach, aktywizacji zawodowej, w pewnym sensie nawet młodzieży po szkole podstawowej, średniej, prawda, wielu, czy gimnazjum, prawda, to wtedy będziemy wychowywać pewną grupę ludzi, które cały czas będzie trzymała rękę po prostu w tym.
Marek Formela.
No pewnie to jest trudny fragment polskiej rzeczywistości. To nie jest Polska w budowie, to jest Polska, która wymaga głębokiej naprawy. Dobrze, że prezydent zwrócił uwagę na ten problem. Z badań, które przeprowadził UNICEF, wynika, że wśród 24 krajów OECD Polska znajduje się na 21 miejscu, jeśli chodzi o nierównomierność szans rozwojowych dzieci, a jednocześnie wśród państw Unii Europejskiej z potwierdzonym przez UNICEF wartością 130 tysięcy dzieci niedożywionych znajdujemy się na trzecim miejscu od końca, więc każde dziecko niedożywione to jest jakaś obraza dla tego i oskarża...
Na trzecim miejscu?
Na trzecim miejscu od końca. Gorzej jest tylko w Rumunii i w Bułgarii.
A w Libii, to są... w Syrii,
przepraszam,
w
Egipcie? Jurek, no możesz tym językiem opisywać doświadczenia z lat 70. czy 80., ale nie możesz zakłamać danych, które podaje Janina Ochojska na stronie Polskiej Akcji Humanitarnej. To jest osoba wam bliska, tylko posiadająca nieco inną wrażliwość i ona tę rzeczywistość opisuje bez lukrowania, albowiem nie uczestniczy w walce o sympatię wyborców. Więc każde z tych 130 tysięcy dzieci, jeśli to jest tylko tyle dzieci, jest dzieckiem, które ten system i jego niedomagania oskarża. We wczorajszym Dzienniku Bałtyckim twoja koleżanka Henia Krzywonos opowiada o tym, jak od kilku tygodni zbiera plecaki z wyprawką dla dzieci.
No tak, my, tak.
No
tak,
i to,
to
robi to? No to, to oznacza, że system, który budujemy, jest systemem niewydolny. Społecznie niewydolnym, nieprzydatnym, sprzyja temu, co powiedział Grzegorz Szczelczyk, dziedziczeniu biedy, ponieważ te obszary stają się obszarami trwałej biedy, trwałego niedostatku i głośne mówienie o tym jest obowiązkiem każdego polityka opozycji, bo ja rozumiem, że władzy jest trudniej przyznać się do tego, że wszystkie problemy mają rozwiązać filantropii, fundacje, Caritas, Polski Czerwony Krzyż. Otóż władza jest od tego w nowoczesnych socjalnych demokracjach, żeby problemy strukturalne rozwiązać. A w Polsce one są opisane danymi Głównego Urzędu Statystycznego, więc są niezbywalne.
No właśnie, czy to państwo ma rozwiązywać takie problemy, czy może takie organizacje jak Janiny Ochojskiej, jak pani Henryki Krzywonos?
Drodzy państwo, pod koniec XIX wieku udział podatków w dochodzie narodowym sięgał w większości państw wówczas funkcjonujących 8-9%. Państwa wypełniały wówczas wyłącznie funkcje władcze. Od I wojny światowej udział podatków w dochodzie narodowym zaczął systematycznie rosnąć. Doszedł do 30% w USA, 40-45% w Anglii, 55% we Francji
obszary.
I Szwecji. Poszerzały się obszary
na
odpowiedzialności państwa za jakość życia swoich obywateli. I to jest kierunek, który z jednej strony oznaczał wzrost fiskalizmu państwa, ale z drugiej strony likwidował endemiczne ogniska biedy. Biedy dzieci, biedy środowisk trzeciego wieku. Jeżeli my o tym nie chcemy rozmawiać, to jak gdyby nie rozumiemy istoty przekształceń, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dotknęły Europę.
Ja tu się zgadzam z panem redaktorem. Oczywiście takie organizacje jak Janiny Ochojskiej czy Pajacyk są od tego, żeby wspomagać te rzeczy, te rodziny patologiczne, czy te, które moim według mnie powinny znaleźć się na tym minimalnym marginesie, którym rzeczywiście nie są, same nie są wydolne i trzeba im zawsze pomóc.
Ale jak mi się wydaje, przepraszam, że wpadam w słowo, bo mi się wydaje, że liczenie na to, że państwo rozwiąże wszelkie problemy, to jest łuda.
Problemem systemowym niewątpliwie jest to, i tutaj też nawiążę znowu do wypowiedzi posła Borowczaka, że dzisiaj w Polsce, tam gdzie oboje rodziców pracuje, 20-kilka procent takich rodzin, które mają pracę i pracują, korzysta z pomocy społecznej, czyli generalnie system jest chory, czyli osoby, gdzie dwójka rodziców pracuje, też nie są w stanie wyżywić własnych dzieci. I to jest problem i to jest do rozwiązania tylko i wyłącznie przez państwo.
Są takie gminy, które przyznają zasiłki celowe, które wynoszą na przykład 3 zł dziennie na obiad dla dziecka. Albo jak w Gdańsku, mamy w redakcji Gazety Gdańskiej takie decyzje, 6 zł czy 5 zł miesięcznie na OPO, więc umówmy się, że jest coś niedobrego w tych relacjach między
systemowych,
między biedą a dobrobytem w tej dystrybucji, która
właśnie
powinna...
Zobaczcie, ile instytucji zajmuje się biedą. U mnie w kościele rok, czy tam co miesiąc ksiądz zbiera na głodne dzieci. Wszyscy interesujemy się tymi biednymi, głodnymi dziećmi i one dalej głodne.
To straszne. No,
ale to jest albo też sposób na życie, tak? Albo, nie wiem, nie ma kontroli nad tymi rodzicami, którzy za te dzieci nie biorą żadnej odpowiedzialności, tak? Bo mamy też takie przypadki, że rodzina woli to przeznaczyć, co dostanie z MOPS-u, nawet w towarze potrafi sprzedać i to przepić, więc...
O patologii nie mówmy. Masz rację, Jurek, tak, patologia występuje. Natomiast ja zwrócę jeszcze raz na ten problem. Dwójka rodziców pracuje, mają pracę, są zadowoleni i nie są w stanie swojego wynagrodzenia utrzymać rodziny.
Też trzeba sprawdzić, dlaczego, ile zarabiają. Jeśli minimalna płaca jest 1680...
180 tysięcy dzieci w Polsce je jeden posiłek.
dziennie.
Andrzej Mut.
Główny Urząd Statystyczny.
Chcę powiedzieć tak, że
Polska Akcja Humanitarna.
Że jest wiele do zrobienia.
Ale jak ty się wybierasz do Sejmu, czy ty się wybierasz do Sejmu?
Jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie.
Marek Formela, Jerzy Borowczak, przywołuje panów troszeczkę delikatnie do porządku, jeśli mogę. I Andrzejowi Mutowi oddaję głos.
Jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Ona się też, ta dziedzina, po prostu zmienia. Ja muszę powiedzieć, że jestem dumny z polskiego społeczeństwa, prawda, generalnie, które jest gotowe do pomocy. To jest i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest, bardzo mi poraziła ostatnia akcja, kiedy zbierano, trzeba było zebrać 7 milionów na operację, prawda, dziecka, prawda, i to...
To jest oskarżenie systemu, panie Andrzeju.
Tak, oczywiście, oskarżam w pewnym sensie system, który funkcjonuje. Dlaczego? Te afery, jakie były wokół różnego rodzaju instytucji, może fundacji pomocy, gdzie część pieniędzy nie szła na tą pomoc, tylko była w jakiś sposób rozpylana. Część,
ale to małe, niesprawdzone, świeżo działające najczęściej fundacje.
Raz, drugi, ale na przykład kwestia spraw sądowych, gdzie dzieci w rodzinach zastępczych i tak to się były maltretowane wręcz, prawda? Poderwało w pewnym sensie w części społeczeństwa wiarygodność tych instytucji, prawda? To się trzeba zastanowić.
A jeśli idzie o biedę, panowie, to może, bo dzisiaj oprócz wielkiego państwowego święta Cudu nad Wisłą, święta Wojska Polskiego, jest też Matki Boskiej Zielnej. Może po prostu warto na koniec tej dyskusji o biedzie przywołać to zdanie z Ewangelii, że biednych zawsze będziecie mieć wokół siebie. I tej biedy zawsze się nie nigdy się nie pozbędziemy. To jest kwestia tylko, jak szeroki jest ten margines biedy i działania państwa.
Napisaliśmy konstytucję, jak rozumiem, wspólnie, która w rozdziale drugim obowiązki państwa definiuje jednoznacznie. Także w zakresie zwalczania strukturalnej biedy.
Jak chcę powiedzieć,
i trzeba zwalczać. Chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu. Przypomnę, że gośćmi śniadania w Radiu Gdańsk są Andrzej Młot, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska i Grzegorz Szelczek, Prawo i Sprawiedliwość. Trochę o wyborach chciałbym, żebyśmy porozmawiali. W wyborach, czyli układają się listy wyborcze. Najmniej wiemy o listach Prawa i Sprawiedliwości. Co się dzieje, panie Grzegorzu?
Wszystko wiemy.
Co znaczy? Kto listy, będzie jedynką w Gdańsku, a kto będzie jedynką w Gdyni? Panowie, wszystko wiemy, czyli Grzegorz Szelczek nam mówi. Proszę bardzo.
Czekamy.
Listy zostały złożone zgodnie z naszym wewnętrznym regulaminem 21 lipca w Warszawie. To były listy alfabetyczne z każdego okręgu. Z Gdańska, jak wiecie, panowie, 24 mandaty, więc 24 nazwiska zostały zgłoszone. W ostatnich dwóch tygodniach była pierwsza przymiarka do kolejności na tej liście, czyli jakby złamanie klucza alfabetycznego. I to też funkcjonuje. Natomiast po 23 sierpnia zbierze się Komitet Polityczny i Komitet Wykonawczy Prawa i Sprawiedliwości. Przedyskutuje te propozycje z regionów, które zostały skierowane do Warszawy właśnie odnośnie tej kolejności chociażby tych nazwisk na liście. I na pewno w ostatnim tygodniu sierpnia państwo poznacie pełne listy.
No to niech pan powie, kto jedynką w Gdańsku.
W tej chwili jeszcze rozmowy się toczą. Na pewno to będzie lider listy, który godnie powalczy z ministrem Korolem.
Janusz Śniadek?
Na wiosłach.
Janusz Śniadek?
Nie da rady.
A w Gdyni kto jedynką?
Dzisiaj jeszcze jest przedwcześnie...
Liderka, tym, niech pan powie, to już będziemy trochę więcej wiedzieli.
Żeby mówić o miejscach na liście, na pewno te listy będą tak skonstruowane, żebyśmy skutecznie mogli rywalizować z Platformą Obywatelską.
No i po prostu Prawo i Sprawiedliwość czeka, co powie prezes, bo jedną on będzie decydował.
Głos prezesa decydował. Będzie jednym z wielu, które są w ramach Komitetu Politycznego.
Za to wiemy dużo więcej na temat list Platformy Obywatelskiej, bo jakieś zamieszanie było. Jerzy Borowczak awansował o 6 pozycji w górę.
Dwa tygodnie temu był 11. Tak?
Dwa tygodnie temu był 11, w tej chwili awansował o 6 miejsc w górę.
Jeśli chodzi o Gdańsk, uszeregował te listy także, że pierwszy był Sławek Neumann jako szef partii tutaj na Pomorzu. Ja wtedy dostałem 11 miejsce i oczywiście te listy zostały przekazane, zatwierdzone tutaj przez partię regionalną do Warszawy, do prezydium. I tam można było się odwołać od tych decyzji. Ja od takiej decyzji się odwołałem. I jeszcze nie dostałem oficjalnego pisma, bo to dopiero musi zatwierdzić Rada Krajowa, czy będę 11, czy będę 6.
Rada Krajowa w przyszłym tygodniu.
Myślę, że w środę.
Adam Korol to dobry pomysł na jedynce?
Ja myślę, że to jest człowiek rozpoznawalny, człowiek, który osiągnął w życiu sukces.
A to nie przytyczek w nos wam, posłom, wam, działaczom Platformy Obywatelskiej, bo człowiek, który nie jest chyba formalnie związany z Platformą Obywatelską, nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, został ministrem sportu kilkanaście tygodni temu i nagle jedynka.
Pani premier zapowiedziała, że będzie chciała mieć ludzi, z którymi pracuje na listach Platformy Obywatelskiej. I myślę, że to jest jedna z takich decyzji, że skoro powołała pana Korola na ministra sportu, chce, aby dalej z nią współpracował.
Czyli mechanizm układania list Platformy Obywatelskiej jest identyczny z mechanizmem Prawa i Sprawiedliwości.
Mówimy tutaj o jedynkach. Wy nawet nie wiecie, kto jest na jedynkach, a u nas już właściwie wszystkie jedynki zostały ogłoszone.
Wydaje mi się, że pan Grzegorz Szczelczyk wie, kto jest na jedynce, ale oszczędnie gospodaruje prawdę.
To zanim dojdziemy polskiego... Zanim przejdziemy do Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo tam też ciekawe listy, porozmawiajmy o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, skoro Marek Formela tak się wyrywa tutaj... do głosu, bo już wiemy już od dłuższego czasu, tak że jedynką w Gdyni będzie Leszek Miller, a jedynką w Gdańsku będzie
profesor Senyszyn. To jest rekomendacja Rady Wojewódzkiej, która została potwierdzona przez Radę Krajową w ramach dużego projektu, który nazywa się Zjednoczona Lewica, ale być może będzie się nazywał inaczej ze względu na okoliczności, które się pojawiły.
Właśnie chciałem zapytać, dlatego panie Marku, że wczoraj i przedwczoraj dowiedzieliśmy się, aż w tym tygodniu pojawiły się sondaże, w których Zjednoczona Lewica przekraczała 8-procentowy próg.
Nawet 11 razy miała.
Przekraczała 8-procentowy próg wymagany dla koalicji w wyborach parlamentarnych. Ale teraz, jak powstała inna Zjednoczona Lewica, która się szybciej zarejestrowała od Zjednoczonej Lewicy SLD i ruchu i twojego ruchu Janusza Palikota, to ja nie wiem, kto teraz przekracza ten próg 8-procentowy. Macie kłopot, znaczy jednym słowem.
Nie mamy żadnego kłopotu w tych badaniach.
Będziecie musieli się nazywać trochę inaczej.
W tych badaniach, jak słusznie ktoś zauważył, być może podczas obrad Rady Krajowej, określenie Zjednoczona Lewica nie do końca jest adekwatne, ponieważ nie zjednoczył się z nami Rozenek z Napieralskim, co już wówczas sugerowało, że może nastąpić jakaś polityczna kontrakcja. Sam fakt, że kilka ważnych organizacji politycznych na lewicy w lepszej lub w gorszej kondycji, ale tak jak Sojusz Lewicy Demokratycznej od wielu, wielu lat obecnych i w Sejmie, i w życiu publicznym, i w gminach, i w powiatach, i w województwach, próbuje uzyskać premię za to, że potrafimy pokazać, że znajdujemy mimo różnic, bo różnice są, coś wspólnego, coś, co nas łączy. No w jakiejś mierze jest
wasza konkurencja na lewicy trochę odbiera wam argument tej zjednoczenia.
Nie odczuwamy żadnej konkurencji na lewicy. Odczuwamy, że projekt, który oparty jest o połączenie, o synergię, o współpracę, o pokazanie, że po lewej stronie potrafimy znaleźć coś wspólnego, jest w jakiejś mierze powtórzeniem wariantu Platformy Obywatelskiej, czy kiedyś Akcji Wyborczej Solidarność, czy teraz Prawa i Sprawiedliwości. Szukanie tego, co łączy, wyborcy nagradzają. Wyborcy wolą polityków, którzy znajdują porozumienie i polityków, którzy w ramach tego porozumienia są otwarci na budowanie szerszych koalicji, niż polityków, którzy zamykają się i...
Zgoda.
Wracając do personaliów, profesor Senyszyn, tak, nie wiadomo, kto na drugim miejscu. Według mnie koncepcja, o której...
Piotr Bałdź.
Piotra Bałcia widzę świetnie w dzielnicy Aniołki. Uważam, że z 8 głosami jest znakomitym reprezentantem dzielnicy Aniołki. Czy to jest legitymacja do zajęcia drugiego miejsca w dużym projekcie? Osobiście wątpię. Uważam, że i wielu kolegów moich z
tutaj w Radiu Gdańsk Piotr Bałdź, tak, pan to słyszał,
pan redaktor mówił,
że będzie
że wybory to hepenik i że będzie dwójką, ale takich ustaleń jeszcze nie ma, zaznaczam. Uważam, że od pierwszego miejsca w dół, Demokratyczna Lewica powinna tworzyć listy alfabetyczne, żeby zlikwidować animozje, których jest pełno, bo my wszyscy tutaj troszkę oczywiście jesteśmy hipokrytami i nie mówimy wszystkiego, ponieważ walka o ten kształt list jest walką trudną, często trudniejszą niż sam udział w wyborach. No.
Dobrze, to w takim razie Andrzej Młotnik. Pan Andrzej nie będzie hipokrytą.
Bo to są
jedyne listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, pełne, które zostały ogłoszone od początku do końca.
Ja chcę po prostu powiedzieć, że nam, mnie osobiście i nam w Polskiej Stronnictwie Ludowej niekoniecznie zależy o tym, że mamy wygrywać wybory. Nam zależy, żeby te wybory były powszechne, żeby po prostu ludzie szli na wybory. Zwróćcie uwagę, ile głosuje ludzi, prawda? I to najczęściej taki żelazny elektorat jednych lub drugich. Tu czasami też mam pretensje do dyskusji, prawda? Zapominacie, że w ogóle Polskie Stronnictwo Ludowe istnieje, prawda? Niektórzy to nawet mówią,
że... Po wyborach nikt nie zapomina o PSL-u.
Tak, przy wyborach, tak, oczywiście.
Po wyborach nikt nie zapomina.
Ponad 120 lat i to jest jedyne środowisko, które
Wroński
od początku, było po prostu. Wroński jest, ale nie jest na pierwszym miejscu, prawda, Wroński, prawda? Nie,
bo jest, nie jest ministrem.
Przy poprzednich wyborach startował, prawda, do sejmiku też, prawda, ten jest Kupcewicz w Gdyni,
Janusz,
prawda?
Kupcewicz.
Tak, też tutaj ktoś kiedyś powiedział, że on w Gdańsku startował, prawda? Nieprawda, on w Gdyni startował i to powiedział, że nawet tutaj kolega Miller, prawda, powiedział, no tak, rolnik z Kupcewicza, prawda?
Właśnie.
Znaczy ja uważam, że to dosyć...
Rolnik ze Świętojańskiej.
Tak, ze Świętojańskiej, tak. Niestety nie wszyscy wiedzą, że Gdynia też jest również miastem rolniczym, że ma swoje rolnictwo, ma swoich rolników, prawda, ma swoich gospodarzy.
Czemu pan tak na mnie patrzy, panie Andrzeju?
No tak, nie, Marek, nie, ja cię bardzo lubię i nie patrzę.
Panie Andrzeju, ja powiedziałem...
chcę powiedzieć, że na naszych listach znaleźli się ludzie wręcz nowi w wielu przypadkach. Troszkę jest, bym powiedział, gdzieś 30% ludzi, którzy mają pewne doświadczenie, natomiast chcemy postawić na to zmianę pokoleniową konkretnie. Niech przyjdą nowi ludzie, którzy nigdy nie siedzieli w samochodzie, zamknięci za szybami, po wyborach odcinali się od rzeczywistości, prawda?
Największą uwagę budzą listy PiS-u, o których mało wiemy, i listy Platformy, partii rządzącej. Te przegrupowania,
Marek,
które zauważyliśmy,
ja bym się,
są znaczące.
Ja bym się nie martwił ani o PiS, ani o PO, prawda?
Powiedzieć,
tam dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Wydawała
taką
mi się
zasadę.
W tamtym rozdaniu...
1997 rok, pamiętasz, co było?
Panie Andrzeju,
no decyzja posła Borowczaka, jemu to może niezręcznie spowiedź, wydała mi się niedoszacowana, bo jest osobą... mówię to z szacunkiem, z dużym
dorobkiem
i z dużą odwagą, więc lokowanie Jurka Borowczaka wewnątrz gdzieś drugiej dziesiątki było swoistym, no jednak wewnątrzpartyjnym, moim zdaniem, błędem. Z drugiej strony po tych małych korektach na północy, na przykład minister Plocke spadł z drugiego na trzecie. No Platforma ma tutaj swoje dobre miejsce, ale też ma swoje problemy, jak choćby z lekarzem wojewódzkim weterynarii, panem Przewoskim, któremu pan wojewoda Stachurski nie jest w stanie powiedzieć dość, czy
Panie
pas,
Marku?
Tylko kieruje sprawę do prokuratury, więc odpowiedzialność polityków Platformy, a też ryzyka, takie jak te, o którym powiedziałem, są istotne, a też i ocena tych list jest zupełnie inna niż ocena list ugrupowań, które mają tradycyjnie mniejszy
posłowi Borowczakowi nie pozwolę już odpowiedzieć, bo dostał taką laurkę od...
Ale mam się czym pochwalić. 1000 nowych miejsc pracy, odbudowa 5 statków zbudowanych, 10 w opcji.
Śniadanie w Radiu Gdańsk dobiega
to są moje
końca. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Gośćmi Radia Gdańsk byli Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję serdecznie.
Grzegorz Szelczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, życzę państwu miłego weekendu.
Mandrzej Młot, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia przy wyborach.
Marek Formela, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Żegna się również Jacek Naliwajek. Za chwilę w Radiu Gdańsk audycja Nie śpi, zwiedzaj. Beata Szewczyk już na posterunku zaprowadzi nas. Ciekawe właśnie, gdzie nas zaprowadzi, w jakie meandry życia. A, o Mazowszu będzie mówiła. Będzie mówiła o Mazowszu. Byłem ostatnio na Mazowszu. Tam naprawdę są fascynujące tereny. Szczególnie te dworki podwarszawskie są naprawdę przepięknymi miejscami. Także za chwilę w Radiu Gdańsk Nie śpi, zwiedzaj.